Radia Lublin. Po godzinie 6 czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. W naszym dzisiejszym spotkaniu do godziny 7 sporo informacji o tych wydarzeniach, które przed nami. Wkraczamy powoli w ten już taki ostatni moment przygotowań przed świętami Wielkiej Nocy. Wielki Post jeszcze trwa oczywiście i warto skorzystać z tego, co wiąże się z tym wyjątkowym okresem. Droga Krzyżowa po byłym obozie koncentracyjnym na Majdanku to jest to wydarzenie, które co roku gromadzi wielu, nie tylko młodych, ale także tych, którzy chcą przeżywać kolejne stacje Drogi Krzyżowej i rozważać je właśnie w takim miejscu, jakim jest były obóz zagłady. Ta Droga Krzyżowa to nabożeństwo już w najbliższy piątek i o nim mówić będziemy, ale ta Droga Krzyżowa rozpoczyna też te wyjątkowe dni dla młodych. O tych właśnie będzie w naszej dzisiejszej rozmowie. Już teraz zachęcam, aby jej wysłuchać. Będą też informacje o dniach skupienia, o informacje o tych, którzy i dla tych, którzy poszukują może swojej drogi, a jeszcze tak do końca nie wiedzą, gdzie się chcą odnaleźć, gdzie chcą być. Warto ten czas, który oferuje Lubelskie Seminarium, do tego, aby wykorzystać, do tego, aby właśnie może porozmyślać o swojej przyszłości. Czasem trzeba nam takiego miejsca, w którym spokojnie można pomyśleć, a mury seminarium są tego doskonałym przykładem. Tam na pewno można w skupieniu rozmyślać. To są te wydarzenia, które przed nami tutaj w Lublinie, ale będę chciała Państwu też powiedzieć o innych wydarzeniach, które się zbliżają, chociażby w Chełmie czy w Puławach, też Dni Młodych będą miały miejsce przecież. Natomiast będzie mowa również o Natalii Tułasiewicz. Kim jest? Błogosławiona, która została patronką nauczycieli. I o tej informacji, która została ogłoszona w ubiegłym tygodniu, będę chciała też Państwu nieco więcej powiedzieć. Te i inne informacje do 7 zapraszam. Na początek naszego dzisiejszego spotkania informacja, która w ubiegłym tygodniu ujrzała światło dzienne. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz została patronką nauczycieli polskich. Jest dużo postaci wybitnych nauczycieli w Polsce, które miały światowe kontakty, mówiły wieloma językami, stworzyły wielkie dzieła po I wojnie światowej, ale ten charakter Natalii Tułasiewicz czyni ją nie w zakonie, w zgromadzeniu, ale w życiu świeckim, wybitnym świadkiem Chrystusa, powiedział arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podczas konferencji prasowej, na której to Natalia Tułasiewicz została ogłoszona patronką nauczycieli.
Gdy idzie o tę poznańską obecność, to ona rozpoczyna się właściwie od zakończenia I wojny światowej. W tym momencie dużo Niemców wyprowadzało się z Wielkopolski i w to miejsce przychodzili właśnie ludzie z południa, z Galicji, z Krakowa, zajmując urzędy i miejsca, które domagały się inteligencji tej inteligencji w tym momencie brakowało. Dlatego właśnie w 1921 przybyła rodzina Natalii Tułasiewicz do Poznania. Tam rozpoczęła swoją naukę w gimnazjum sióstr Urszulanek w konserwatorium muzycznym i była w tym miejscu perłą szkoły. Tak nazwano ją ze względu na pewną wybitną obecność. Następnie rozpoczęła studia polonistyczne w 1926 i bardzo dobrze je skończyła w 1931, właśnie tą pracą o Mickiewiczu i muzyce. Gdy idzie o jej osobistą pracę, potem w Poznaniu pracowała w prywatnej szkole katolickiej pod wezwaniem świętego Kazimierza, następnie w gimnazjum i liceum sióstr Urszulanek i zapamiętana została właśnie jako taki nauczyciel wybitny i nowoczesny. Ta obecność poznańska skończyła się na Głównej, czyli praktycznie w obozie przejściowym, gdzie w 1939 rodzina trafiła i stamtąd została wywieziona do Ostrowca Świętokrzyskiego. I potem już się zaczął ten okres krakowski, ta dedykacja jako wolontariusz do Niemiec, żeby ratować te dusze zrozpaczone.
Błogosławiona Natalia, nauczycielka, pedagog, animator, poetka, osoba, którą cechował ogromny dynamizm życia, bardzo mocno osadzona w rzeczywistości, pracująca zawodowo, animator z powołania, której leżało na sercu dobro młodzieży i następnych pokoleń. To są tylko niektóre słowa, które padły podczas tej konferencji, a które opisują błogosławioną. Teraz więcej o Bogusława Buda.
Widzimy w Natalii ogromny potencjał nauczyciela, który jest nauczycielem twórczym, radosnym, kochającym swoich uczniów, dbających o nich, ale kocha również ojczyznę, jest wielką patriotką. Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, w Rzeszowie, bo tam właśnie urodziła się Natalia Tułasiewicz i była ochrzczona w kościele farnym przy chrzcielnicy, która do dzisiejszego dnia tam stoi. Właśnie w tym kościele farnym jest ołtarz boczny, w którym zamieszczony jest portret błogosławionej Natalii Tułasiewicz i tam odbywają się w trzecie czwartki nabożeństwa Natalii Tułasiewicz, są róże różańcowe nauczycielskie, więc ten kult kwitnie, ale powiem, że to wszystko się zaczęło właśnie, kiedy została ogłoszona beatyfikacja w gronie 108 męczenników. 13 czerwca 1999 roku dokonał tego papież Jan Paweł II. Poza tym ten kult rozwija się prężnie, bo są szkoły, które mają imię błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Są sztandary. Jednym z nich jest sztandar tu Oświatowej Solidarności w Rzeszowie. Mamy mnóstwo konferencji. Ostatnio też się odbyły konferencje i we Wrocławiu, i w Poznaniu. Teraz 9 maja ma być konferencja ogólnopolska właśnie poświęcona błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Mamy mnóstwo takich działań, które świadczą o tym, że Natalia i ten kult Natalii Błogosławionej się rozwija. Chociażby te publikacje. Profesorowie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wydali mnóstwo tych publikacji, z którymi można się zapoznać. Jest strona internetowa www.błogosławionanatalia.eu i tam można sięgnąć po różne świadectwa, różne dokumenty, które tak pieczołowicie pani Natalia Tułasiewicz-Wala pielęgnuje. I tutaj pani Natalia jest organizatorką pięknej wystawy o Natalii, błogosławionej Natalii Tułasiewicz, która jedzie tam wszędzie, gdzie pani Natalia przyjeżdża z konferencjami. Ja sobie bardzo cenię współpracę z panią Dorotą, świętej pamięci, Dorotą Tułasiewicz, mamą pani Natalii, która ten kult szerzyła w całej Polsce. Wielkim takim dziełem było zbieranie podpisów pod petycją o to, aby błogosławiona Natalia Tułasiewicz była patronką nauczycieli Polski. I zebraliśmy kilka tysięcy podpisów, stąd zostało to potem skierowane do Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa. I dzięki, tutaj wielkie składamy podziękowania, że to się dokonało. Ten dzień dzisiaj jest bardzo dniem wielkim i szczęśliwym dla nas, nauczycieli, bo my potrzebujemy takich wzorów, takich inspiracji. Kult kwitnie. I mamy nadzieję, że on będzie coraz bardziej rozwijał się w Polsce.
Bogusława Buda, nauczycielka, przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Rzeszowie, która od wielu lat zajmowała się promocją postaci błogosławionej Natalii. To teraz kilka zaproszeń. Najpierw zaproszenie na wydarzenie, które będzie miało miejsce 10 kwietnia w Niedzielę Palmową w Kościele Akademickim. O godzinie 13.30 odbędzie się tam koncert zatytułowany Muzyka religijna kompozytorów polskich XVIII wieku. Publiczność usłyszy utwory wokalno-instrumentalne Stabat Mater Józefa Zeidlera, którego twórczość muzyczna była przez 200 lat zapomniana. Dzieło zaprezentowane zostanie przez chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Projekt zrealizowany jest dzięki wsparciu różnych instytucji, m.in. miasta czy województwa. Wstęp oczywiście na koncert jest wolny. Koncert będzie transmitowany online. Tym bardziej myślę, że warto też się zainteresować tym tematem. 10 kwietnia, godzina 13.30, Kościół Akademicki KUL. Teraz kolejna propozycja, tym razem dla tych, którzy chcieliby odnaleźć się może na wielkim ekranie. Statyści są poszukiwani. Każdy może zagrać w filmie historycznym, który kręcony będzie w Lublinie. A casting będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę. Osoby chętne powinny się zgłaszać na ten casting dzisiaj od 9 do 19 do Trybunału Koronnego. Do udziału zaproszeni są wszyscy bez względu na wiek i płeć. także dzieci. Realizacja scen do filmu, którego akcja będzie toczyła się w czasie II wojny światowej, zaplanowane są na 8 kwietnia. Natomiast film będzie realizowany, tak jak powiedziałam, tutaj w Lublinie. Casting dzisiaj od 9 do 19 w Trybunale Koronnym. Buzola. Mówiłam Państwu o tym, że seminarium duchowne to myślę, że dobre miejsce do tego, aby porozmyślać nad swoim życiem, nad powołaniem. Tym razem Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie zaprasza młodych mężczyzn szukających swojej drogi na dni skupienia. Jak co roku w poniedziałek wielkanocny seminarium rozpoczyna dzień skupienia dla osób rozeznających swoje powołanie. A zapraszani są mężczyźni w wieku od 16 do 29 lat, którzy zadają sobie pytanie o to, jak być szczęśliwym, do czego wzywa ich Bóg i co mają w życiu robić. Dzień skupienia rozpocznie się 18 kwietnia kolacją o 18, a zakończy obiadem następnego dnia o godzinie 13. Chętni muszą wziąć ze sobą Pismo Święte, różaniec i rzeczy osobiste, a zgłoszenia trzeba kierować do 17 kwietnia. Szczegóły są na stronie Seminarium Duchownego w Lublinie, ale także na stronach chociażby Archidiecezji Lubelskiej. Taki dzień skupienia w poniedziałek wielkanocny. Będę jeszcze na pewno o tym chciała Państwu przypomnieć. W tym roku takim hasłem, które będzie towarzyszyło tym wydarzeniem, to jest Dawid i Goliat, czyli jak wygrać życie. I jeszcze jedno zaproszenie. Święto Pesach. Historia i tradycja. Wykład dziś u Dominikanów o godzinie 17 w Auli Klasztornej. Spotkanie poprowadzi profesor Andrzej Trzciński z Pracowni Kultury i Historii Żydów UMCS. Droga Krzyżowa Młodych na Majdanku, aby byli jedno, to jest to wydarzenie, które będzie miało miejsce 8 kwietnia o godzinie 18 po raz 22 na terenie byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Odbędzie się Droga Krzyżowa. Aby byli jedno, to jest hasło, które towarzyszy tym wydarzeniom. O tej Drodze Krzyżowej, o nadchodzących wydarzeniach związanych z młodymi. O tym już teraz Ania Kośmiej i jej gość.
Przed mikrofonem Anna Kośmiej. Moim rozmówcą jest koordynatorka 22. Drogi Krzyżowej Młodych na Majdanku Katarzyna Kaczor z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak brzmi temat przewodni tegorocznej Drogi Krzyżowej Młodych na Majdanku?
W tym roku chcemy przeżywać to wydarzenie pod hasłem Aby byli jedno. Nawiązuje to bardzo szczególnie do obecnej sytuacji, która dzieje się na Ukrainie. W ten sposób chcemy podkreślić jedność. Chcemy podkreślić to, że cierpienie możemy przeżywać na dwa sposoby. Możemy zamknąć się w sobie, przeżywać to w sobie, ale możemy też podzielić się nim z drugim człowiekiem, możemy się w nim wspierać nawzajem i my chcemy się skupiać na tej drugiej części, na tym, jak możemy okazać swoją jedność, jak możemy okazać współczucie, wsparcie i w szczególnym stopniu chcemy właśnie pokazać swoje współczucie i swoją jedność z narodem ukraińskim. W różny sposób nie zabraknie różnych momentów okazania tego wsparcia.
Jak będzie wyglądała tegoroczna Droga Krzyżowa Młodych na Majdanku?
Będzie ona wyglądać bardzo podobnie w stosunku do poprzednich lat, czyli przejdziemy trasą obozu koncentracyjnego, gdzie będziemy przeżywać rozważania oparte na wspomnieniach byłych więźniów Majdanka. Co będzie szczególne w tym roku, to, że te rozważania będą w dwóch językach. Będzie można je usłyszeć po polsku i po ukraińsku.
Dlaczego warto wziąć udział w tej Drodze Krzyżowej?
My w KSM-ie lubimy mówić, że młody jest ten, który ma młode serce, więc każdy, kto czuje, że ma właśnie to młode serce, ma tą wolę, żeby wyjść, żeby wspólnie się pomodlić, żeby przeżyć to szczególne wydarzenie wspólnie, ale też żeby właśnie pokazać, okazać to swoje wsparcie i tą jedność, to myślę, że znajdzie na tym wydarzeniu coś dla siebie, znajdzie taką chwilę zadumy, przestrzeń do modlitwy o pokój, która również jest częścią, stałą częścią tego wydarzenia. Myślę, że warto będzie odwiedzić. Bardzo serdecznie, gorąco i szczególnie zapraszamy naszych gości z Ukrainy. Myślę, że bardzo ważną informacją jest to, że przygotowaliśmy ukraińską wersję rozważań do pobrania w formie PDF-u. Będzie można ją znaleźć na naszej stronie ksmlublin.pl, a także na naszym profilu facebookowym Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych wziąć udział w tym wydarzeniu 8 kwietnia o godzinie 18 na teren Państwowego Muzeum na Majdanku.
W Busoli teraz czas przypomnieć słowa Ewangelii. Przypomina je Tomasz Najda, a komentarz do nich tradycyjnie przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli go o co oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz.
Szczęść Boże, witajcie w kolejną niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj liturgia zabiera nas na plac, gdzie Żydzi nagle rzucają przed Jezusem cudzołożną niewiastę. Mniej więcej tak czytamy: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w prawie, aby takie kamienować. A jakie jest twoje zdanie? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby móc go oskarżyć. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem na ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i rzekł: Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu się pochylił i pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli po kolei rozchodzić się, poczynając od starszych ludu, tak, że w końcu został tylko on i stojąca pośród kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Ona zaś zapytała: Nikt, Panie. Wtedy jej odpowiedział: Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd nie grzesz więcej. Najpierw, na czym polegał haczyk Żydów w kontekście tej sceny? Bo ona była bardzo niebezpieczna dla Jezusa. Dlatego, że cokolwiek nie zrobi, by musiał przeciwstawić się prawu. Bo tak, jeżeli oskarżyłby tę kobietę i skazał na śmierć, tak jak mówi to prawo mojżeszowe, to wtedy przeciwstawia się prawu rzymskiemu, które panowało wtedy w Jerozolimie, dlatego że prawo rzymskie nie pozwalało Żydom wydawać wyroków śmierci. A jeżeli ją by uniewinnił, no to przeciwstawia się prawu Mojżesza, które obowiązywało Żydów. A więc słuchajcie, pat. To był szachmat. To była sytuacja, z której nie miał Jezus żadnej szansy wyjścia. A co robi Jezus? Odwołuje się do pewnej zasady, która obowiązywała w prawie, że świadkowie wydarzenia mieli być pierwszymi wykonawcami wyroku. Na tym polegał ten haczyk. A jednocześnie ta wielkość Boga w dialogu z tymi, którzy próbowali non-stop go w jakiś sposób złapać na tym, żeby go ośmieszyć. I to jest kwestia prawna. Natomiast gdy chodzi o ten aspekt moralny, zobaczcie, kiedy ta niewiasta jest przed Jezusem, kiedy Jezus pyta się, mówi: Kto jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Pochyla się, to jest jedyny moment w Biblii, kiedy Jezus coś pisze na ziemi. Według świętego Hieronima właśnie w tym momencie Jezus pisał grzechy osób, które były najbliżej zgromadzone wokół tej kobiety przy Jezusie. To musiało być nieprawdopodobne doświadczenie dla tych ludzi, kiedy oni nagle zobaczyli tam swoje grzechy, kiedy nie wytrzymali tego napięcia i zaczęli powoli odchodzić. Nikt nie był w stanie tego przezwyciężyć, co się w nim działo. Jezus pobudził ich sumienia i zaczęli odchodzić, przegrani, zrezygnowani. I w ten sposób kobieta została uchroniona i Jezus jej odpowiedział: idź i nie grzesz więcej. Kochani, kiedy my patrzymy na ten świat, kiedy go oceniamy, analizujemy, kiedy wydajemy wyroki na różnych ludzi, dzisiaj nikt nam nie powie tego, co jest w nas. Bo ja nie mam takiej władzy, żebym powiedział, kto ma jakie grzechy. Ale my mamy te maski swoje. Mamy różnego rodzaju wyobrażenia o sobie, mamy różnego rodzaju interpretacje siebie. W ten sposób próbujemy postępować. Dlatego tak łatwo nam oskarżyć innych. Dlatego tak łatwo wytknąć palcem. Dlatego powiedzieć tak czy inaczej o drugiej osobie. Zadaj sobie pytanie. kiedy wydajesz wyrok na kolejną osobę, kiedy wydajesz wyrok kolejnych plotek, kiedy powielasz różnego rodzaju kalumnie na drugiego człowieka. A gdyby Jezus tak pochylił się i napisał na ziemi, które twoje grzechy byłyby jako pierwsze wypisane? Wiesz, to nam może pomóc odkryć, żeby nie osądzać, nie oskarżać, a modlić się.
Życzę Państwu spokojnej niedzieli, życzę dobrego tygodnia pracy, przygotowań i mówię do usłyszenia za tydzień po 6:00.